Wiecie co, ja nie mam dzisiaj niczym was, niczym co mógłbym was zaskoczyć, inaczej, jak to powiedzieć, nie mam nic, czym mógłbym was dzisiaj zaskoczyć. Tak to po polsku by trzeba było po prostu powiedzieć. Kochani, jesteśmy, palą się cztery świece, jest czwarta niedziela Adwentu. Nasz Adwent, jak pamiętacie, my spędzamy w retoryce Ogrodu Eden. Tak? W retoryce Ogrodu Eden i w tej retoryce Ogrodu Eden my dzisiaj też zostaniemy.
Czyli jedziemy na wakacje?
Jedziemy na wakacje. Jedziemy, tak. Jedziemy na wakacje. Jak pamiętacie, słuchajcie, robiliśmy sobie takie rozważania, że w pierwszej niedzieli Adwentu żeśmy uczynili takie spostrzeżenia, tak, że ten Eden, on może symbolizować, on symbolizuje Boże Panowanie, Boże Królowanie, może symbolizować to Boże Królowanie w Twoim sercu, w Twoim życiu i w tym sensie też symbolizuje Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół Jezusa Chrystusa, którego On jest głową. On jest głową i On tutaj rządzi, to jest Jego Kościół. My, tak jak ci ludzie, Adam i Ewa w Edenie, oni zostali stworzeni poza Edenem. Poza. I zostali w ten Eden włączeni. Tak samo i my dzisiaj rodzimy się gdzieś w świecie, rodzimy się gdzieś w pogaństwie, w różnych rzeczach, ale poprzez nawrócenie z grzechów, upamiętanie i przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca i ustanowienie Jezusa Chrystusa swoim Panem, swoją głową, my stajemy się częścią Jego ciała. Częścią Jego ciała, czyli Kościoła, którego On jest głową. I w ten sposób ten Eden reprezentuje również i Kościół. W drugiej niedzieli adwentowej zastanawialiśmy się i zauważyliśmy to, jakby co stoi u podstaw grzechu. Tak? I zauważyliśmy, że tam pojawił się jakiś wąż, który też nie był z Edenu. On był też z pola. A człowiekowi, w tym sensie Adamowi i Ewie, kobiecie i mężczyźnie, wcześniej zostało dane przykazanie: pielęgnuj i strzeż. To było pierwsze przykazanie. I skąd tam się wziął wąż? Po prostu nie ustrzegł. Człowiek nie ustrzegł. I zakradł się tam jakiś zwierz i zwiódł kobietę. Bo kobieta jest zawsze słabsza, bo kobieta jest zawsze, jest jakaś taka skłonność, jest jakaś tajemnica w tym, dlaczego akurat padło na kobietę. Ale Adam też nie był bez winy. To Adam był tak właściwie też, on był bardziej winny, aniżeli kobieta, bo on miał strzec. Jako mężczyzna, jako facet, on był mocny, nie ustrzegł. W trzeciej niedzieli Adwentu zastanawialiśmy się nad drzewem życia. Bo tam w tym ogrodzie były dwa drzewa. Jedno, które już przypadło, drzewo poznania dobra i zła, ale drugie drzewo, drzewo życia. I zauważyliśmy, że to drzewo życia było powodem, dla którego człowiek został wyrzucony Edenu, aby przypadkiem człowiek z tego drzewa nie zjadł i nie cierpiał już na wieki, bo wtedy by nie było dla człowieka ratunku. Bóg ustrzegł tego człowieka i dał temu człowiekowi też od razu obietnicę. Pamiętacie, zabił zwierzę i ubrał człowieka. Kiedy tego człowieka wyrzucał z raju, ubrał tego człowieka w skórę zwierzęcia. Pierwsza zapowiedź ofiary, pierwsza zapowiedź tego, że musi polać się krew. Zauważyliśmy jeszcze jedną rzecz, że to drzewo życia, ono dalej żyje. Ono dalej żyje. I kiedy czytaliśmy Księgę Objawienia według świętego Jana, to zauważyliśmy, że to nowe miasto, nowa ziemia, nowe niebo, kiedy następuje i od Boga wstępuje nowe miasto, Jeruzalem, tam w centrum tego miasta jest drzewo życia, które dalej rośnie. Bo to jest ogród Eden. Ogród Eden, który Bóg restytuuje, który Bóg odnawia dla nas. I zauważyliśmy jeszcze jedną rzecz, mianowicie słowa, które zostały wypowiedziane w Starym Testamencie. Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Drzewo. To drzewo, na którym zawisł Jezus Chrystus, to ostatecznie, i tu użyliśmy takiego greckiego słowa, które tam jest w Grece użyte, słowo ksylon, to drzewo okazało się ostatecznie ratunkiem dla człowieka. Okazało się ostatecznie tym drzewem, z którego tryska woda życia. Jezus Chrystus przyniósł na tym drzewie krzyża, przyniósł zbawienie dla człowieka. Drzewo życia. Ja dzisiaj, czwartej niedzieli Adwentu, chcę być w tej retoryce Edenu i chcę przeczytać wam, dzisiaj będzie dużo czytania Słowa Bożego, Księgę Objawienia Świętego Jana, słuchajcie, będziemy czytać, słuchajcie, jesteśmy w Kościele, pozwólcie, że będziemy czytać dużo Biblii, bo w Kościele wypada czytać Biblię. Oby dzisiaj najmniej było mojego słowa, a najwięcej Słowa Bożego czytanego. Przeczytamy od 21 rozdziału do końca Biblii.
Proroczo miałam otwarte.
No, proroczo. Ale zanim to jeszcze kontekst, słuchajcie, ujmę. 20 rozdział od 11 wersetu, żebyśmy uchwycili kontekst. Sąd ostateczny. I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którym obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. I tu się zaczyna nasz pierwszy werset 21 rozdziału. To już coś nas teraz interesuje. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. I widziałem Eden. I zobaczyłem Eden. Odnowiony Eden. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, i oni będą ludem Jego, a On, sam Bóg, będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwofalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask Jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy, i od północy 3 bramy, i od zachodu 3 bramy, i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka, a ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów, długość jego i szerokość i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie, według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą w niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą, jak kryształ, wypływającą z tronu baranka i Boga, z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego służyć mu będą. I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I rzekł do mnie: te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan, Bóg duchów, proroków, posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: nie czyń tego. Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie: nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Cokolwiek więcej powiem, to wiem, że sknocę. Trzy razy w tym krótkim fragmencie, który czytaliśmy, trzy razy występuje drzewo życia. Słuchajcie. Drzewo życia, które zostało zasadzone w ogrodzie Eden. Bo to jest Eden. Ten cały opis. Piękna ziemia, piękne miasto, miejsce, gdzie króluje Bóg. To jest nasz Eden, słuchajcie. To jest to, do czego my tęsknimy. To jest miejsce, z którego zostaliśmy wyrzuceni. Tak, to prawda. Ale to jest miejsce, które ostatecznie Bóg przygotował dla człowieka. I ja wierzę w jedną rzecz, że On ma taką moc, aby odnowić w tobie i we mnie ten zbity obraz. Bo wiecie, bo my dzisiaj już nie wyobrażamy i nie odbijamy Boga. Ten obraz w tobie i we mnie poprzez grzech został we mnie i w tobie zbity. I to się stało. Ale ja wierzę, wiecie, w jedną rzecz, że Bóg ma taką moc, że On jest w stanie to w jakiś sposób cudowny całkowicie odnowić we mnie i w tobie. To się już stało w momencie twojego nawrócenia. Kiedy ty przyszedłeś do Chrystusa, stała się jedna rzecz. To, Dominiku, o czym ty mówiłeś i o czym mówiła Debora dzisiaj na początku. Metamorfoza i metanoja. Nie?
Metanoja.
Tak jak co do tego słowa jesteśmy pewni, że ono w Biblii występuje, ono jest. To drugie to trzeba sprawdzić. Ale to o to samo chodzi. Nastąpiła przemiana twojego serca. Przepraszam, ale mówiąc serce... Pokazuję tutaj, tak? Pozwólcie, że będę... Następuje przemiana twojego serca. Następuje przemiana tego systemu dowodzenia ciebie. Zmienia się system twojej wartości. Wszystko, co zaczyna kierować twoim życiem, zaczyna się od momentu twojego nawrócenia koncentrować się i nakierowywać się na Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus staje się w bardzo prosty sposób w centrum twojego życia. On staje się twoim centrum. I ku Niemu wszystko biegnie, twoje myśli biegną. Wiecie, czasami może być tak, na przykład, tak jak było ostatnio w moim życiu, przyznam się do was, ten okres przedświąteczny, wiecie co, on jest crazy. On jest zawsze szalony, ale zobaczcie dlaczego. Diabeł próbuje zrobić wszystko, żeby zniszczyć. Chociażby święta, chociażby, żeby zepsuć ludziom świętowanie, przygotowanie się do tego, że Jezus Chrystus się rodzi. Że będziemy świętować Narodzenie Pańskie i to jest rzecz duchowa, że tak nas nakręca w pracę, w wir różnych obowiązków. Nagle ten czas przedświąteczny staje się taki bardzo busy w pracy. U mnie tak przynajmniej było, że w ostatnim tygodniu, słuchajcie, nie miałem czasu, żeby Biblię wziąć do ręki i przeczytać. To się przyznaję teraz przed wami, tak? I co wtedy? I co wtedy, kiedy jest tak, świat zaczyna się kręcić i się człowiek, no niestety niechcący, daje w to wkręcić? Wiecie co, pozostawał mi w tym tygodniu, jedna rzecz mi pozostawała. Gdzieś ten Duch Święty we mnie w dalszym ciągu działał, bo jestem człowiekiem odrodzonym. I cały czas moje myśli, mimo że nie miałem czasu czytać słowa, ale kierował na Jezusa Chrystusa. I Duch Święty przypominał mi fragmenty Pisma Świętego, które od lat czytam, znam je na pamięć. Znam je na pamięć, nie muszę ich czytać, bo ja je znam na pamięć. I Duch Święty robił coś we mnie takiego, że jakby ta Biblia, Słowo Boże Jego, widzę, że zostało odbite w moim sercu. I jedynie dzięki temu, słuchajcie, ten tydzień byłem w stanie przeżyć. Warto jest czytać, słuchajcie, słowo, żeby je znać na pamięć. Bo kiedy przychodzi trudny czas i ci tego słowa, na przykład tej księgi, Biblii, nie masz pod ręką, ci jej zabraknie, wtedy Duch Święty będzie mógł przyjść do twojego życia i ci to słowo przypomnieć. Bo wyciągnie to ze skarbnicy twojego serca. tam gdzie to słowo jest, leży zgromadzone, bo je kiedyś usłyszałaś, bo je kiedyś przeczytałaś. To jest taka piękna uwaga, no nie? To jest to, co stało się w momencie naszego nawrócenia. Żeśmy się upamiętali, nawrócili i od tego momentu Jezus Chrystus stał się centrum, naszym centrum. Stał się drzewem życia dla Ciebie. Stał się koroną Twojego życia. Stał się centrum Twojego życia. Zobaczcie, czytamy, że tam w tym Nowym Jeruzalem, w Nowym Mieście nie ma już świątyni. Popatrzcie, tam nie ma świątyni. Dlaczego? Czytamy, bo sam Bóg jest świątynią. Sam Bóg i baranek jest świątynią, tak? Ale drzewo życia jeszcze jest. Drzewo życia jeszcze jest. Dlaczego? Wiecie co? Dzisiaj stoi akurat przed nami ta choineczka. Śliczna nasza biała choinka, i ja o tym mówiłem tydzień temu. Ona dzisiaj, dlaczego tutaj stoi? Tylko dlatego, bo symbolizuje nam drzewo życia zasadzone w raju. Ja to tak chcę zdefiniować. Wiecie, to nie jest tylko ozdoba świąteczna. I wielu ludzi krytykuje choinkę, że ona nie powinna być, bo to pochodzi z pogaństwa, bo to ma jakieś dziwne korzenie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dla kogoś to pochodzi z pogaństwa i jeżeli dla kogoś ma to dziwne korzenie, no to rzeczywiście powinien ją wyciąć i nie powinien jej stawiać u siebie w domu. Jeżeli dla kogoś to znaczy, tak? Ale jeżeli dla ciebie to drzewko oznacza drzewo życia, na które się patrzysz i przypominasz sobie Księgę Objawienia Świętego Jana i przypominasz sobie to drzewo życia, które tam dalej rośnie, patrzysz się na te bańki i sobie myślisz o owoce, które rodzi to drzewo co miesiąc inne, tak? 12 razy. O rety, super. A liście, patrzysz na te ozdoby, liście, które służą do uzdrawiania narodów, nie? I tu się ktoś pytał tydzień temu, no ale po co te liście, no nie? Skoro przecież wszystko, przecież choroby już nie będzie, przekleństwa już nie będzie, wszystko będzie jakby uzdrowione, odrestaurowane, po co te liście? Nie? Ja sobie tak myślałem, nie umiałem znaleźć odpowiedzi na to pytanie, ale sobie tak pomyślałem tak, no jakieś zabezpieczenie, gwarant, bo jeśli nawet coś tam się stanie, ktoś upadnie sobie, złamie nogę albo gdzieś ktoś coś zachoruje, no to są jeszcze liście. To jeszcze liście, jeszcze jest ratunek. To już nie będzie tak, że już przepadło, ale są jeszcze liście. Nic mądrzejszego nie wpadło mi do głowy. Drzewo
jeszcze
życia.
Raz, proszę. Nie
tak. jeszcze raz?
Zbytnie. Tak, to jest 60 sekund. Jeszcze raz.
Okej, okay, no więc.
Nie wypadę.
No bo w raju, jak byliśmy, to było po. Tak, grzech przepadło, koniec, no nie?
Tak.
A tutaj, jeśli nawet coś się stanie, jeśli nawet by się przydarzyło, to jest taki gwarant, To jest taka Boża pieczęć, że po prostu tak i amen i koniec. I nawet jeśli by coś tam się komuś przydarzyło, że ktoś by, jeśli nawet, aczkolwiek to sobie trudno wyobrazić, bo tutaj czytamy, że nie będzie tam już nic takiego, ale jeśli nawet coś takiego się przytrafi, to są jeszcze liście, jest jeszcze koło ratunkowe. Tak, okej.
Okay. Bo ja nie wiem, czy ja coś nie przekręcę,
okay,
bo
tak.
Przekręcam,
no.
Ale słyszałam, sama tego nie wiem, ktoś mi kiedyś powiedział, że tak czy siak jakby w tym, na tą nową ziemię, tak to nazywam, czy na ten raj, jakby, że szatan będzie miał jakby wolną rękę przez 1000 lat, cokolwiek to oznacza, tak? I dopiero wtedy zostanie...
Nie.
To nie jest coś takiego, co
nie
przekręca?
Nie, on już został...
Będzie miał jakiś przystęp, że on jeszcze, jest chyba napisane, że on jeszcze zwiedzie.
Ale nie, tu już jest po. Tu już jest po tym, jak został wrzucony do jeziora. On został wrzucony do jeziora, wszyscy zostali wrzuceni do jeziora, wszyscy ci i nastało dopiero wtedy Nowy Jeruzalem. I koniec, i już nie ma nic, no nie? Jest jakaś tajemnica, ale dla mnie to jest taka, wiecie, Boża pieczęć, taki gwarant postawiony, że teraz już jesteście ze mną na amen i koniec. A jeśli nawet by się coś komuś stało, to słuchaj, to są jeszcze liście. To są jeszcze liście, nie? Bo teraz ty masz dostęp do drzewa życia. W raju tego nie było, nie? Człowiek został wyrzucony. oddzielony od tego drzewa życia. To drzewo życia ma w sobie jakąś tajemnicę. A tu, w Nowym Jeruzalem, w miejscu, gdzie mieszka Bóg, będziemy mieszkać razem z Nim i będziemy mieli dostęp do drzewa życia. Ja myślę, że to drzewo życia to jest coś takiego, co Bóg ma dla nas takiego poza sobą samym najcenniejszego. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, co symbolizuje drzewo życia, już żeśmy sobie to powiedzieli. Ten ksylon, inaczej stauros, krzyż Jezusa Chrystusa. To drzewo, na którym zawisł Jezus Chrystus. Dla mnie to jest ostatecznie ten symbol tego krzyża, z którego popłynęły soki, które mnie uzdrowiły, które mnie oczyściły z moich grzechów. Ostatecznie to jest to drzewo. Dla mnie ono ma kształt krzyża. I tak jak jest pięknie tutaj napisane, błogosławieni, którzy biorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Popatrz. Tylko wtedy, kiedy pierzesz swoje szaty we krwi baranka, masz prawo do czego? Do drzewa żywota. Do tego, żeby spożyć z drzewa żywota. Jest związek między drzewem życia, a krwią baranka, a krwią Jezusa Chrystusa. Jest też ostrzeżenie, słuchajcie, na końcu, kiedy czytamy 19 werset. Jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z udziału jego z drzewa żywota. Popatrz. Można tam być też, ale wiecie, to nie jest... To sąd Boży będzie sprawiedliwy, słuchajcie. Zbawienie jest za darmo, tak mówi Słowo Boże, tak? Ale, jak mówi list do Koryntian, poza tym, że będziemy zbawieni, potem jeszcze będą korony, będą nagrody. Bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i każdemu odda według... I każdemu odda według jego uczynków. Każdy będzie miał różny udział w tym drzewie życia. Może się czasami zdarzyć tak, że ktoś będzie miał mniejszy dział z tego drzewa żywota, bo tak mówi Słowo Boże, tak? Jeżeli ktoś chociażby na przykład zdarzy się, że ktoś ujmie ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z udziału jego drzewa żywota i ze świętego miasta opisanego w tej księdze. Nie wiem, ja sobie tak może w tym mieście, może będą takie, wiecie, apartamenty, takie pierwsza klasa apartamenty, a może gdzieś będą slumsy, no nie?
Domek wolnostojący.
Albo domek wolnostojący, ja nie wiem, tak? Dalej oczywiście ktoś będzie w mieście, tak? Będzie dalej żył sobie w złotym domu i będzie chodził złotymi ulicami, ale będzie żył w slumsach. Nie wiem, że tak mogę powiedzieć.
Nie, to jest symbolika pana. To jest,
tak. Ale jest...
Bo mi się nie podoba złoto samo w sobie.
No nie, to jest symbolika, tak. Nie, oczywiście, to jest wszystko symbolika, tak. Każdy z tych kamień ma swój symbol, ma swój znak i tak dalej. Na sam koniec już tylko chcę przytoczyć jedną rzecz. Nie wiem, czy w tobie jest ta tęsknota za Jezusem Chrystusem, żeby Go spotkać, żeby być razem z Nim. Bo to nasze kazanie, jak każde inne, też jest wstępem do naszej Wieczerzy Pańskiej. Bo gdzie będzie stał, słuchajcie, ten stół, przy którym kiedyś usiądziemy w Jego Królestwie, jakby w Jego domu, w Jego sali, w Jego pałacu, nie wiem. Gdzie to będzie miało miejsce? Już po wszystkim. W Ogrodzie Eden, w Nowym Jeruzalem. Tam, razem z Nim, usiądziemy przy jednym stole i będziemy razem z Nim jedli, i będziemy razem z Nim pili wino. I to, co my dzisiaj mamy, Wieczerza Pańska, to już jest jakby przedsmak tego. Ale tylko jakby przedsmak, symbol, czy też rzeczywistość. Ja wierzę, że rzeczywistość, która się w jakiś tajemniczy sposób wytwarza, i to jest tajemnica Boga. W momencie, kiedy, słuchaj, sięgasz po chleb i sięgasz po to wino z wiarą, odnosząc się ostatecznie do tego ciała, które zostało na tym krzyżu przybite i do tej krwi, która została tam na tym krzyżu przelana, wchodzisz w rzeczywistość krzyża. Otwiera się, przepraszam, takiego słowa użyję, jakiś duchowy portal, że wchodzisz już w rzeczywistość tego stołu. Bo Królestwo Boże, ono będzie w przyszłości, czy ono już jest? Pamiętacie, kiedy apostołowie pytają się go, a kiedy przyjdzie królestwo twoje, no nie? A Jezus co mówi? Ale ja wam mówię, słuchajcie, głupcy, głupaczki, głuptaski, o, głuptaski, królestwo Boże już jest pośród was. Otwórz oczy, zobacz, rozejrzyj się naokoło, no nie, rozejrzyj się na swoich braci, na swoje siostry. Oto Boże, królestwo jest pośród was. Dokładnie to jest to, no nie? My zasiadamy przy tym stole, ale wchodzimy w pewną rzeczywistość Bożej obecności i już nas to przenosi przy tym stole, przy którym już tam siedzi Jezus Chrystus i razem z Nim. Daj Panie Jezu, Jezu, żeby razem z Tobą spożywać, tak jak dzisiaj. I kończąc, bo to wynika, słuchajcie, z tej tęsknoty. I kończąc, 17 werset, słuchajcie tylko. A duch i oblubienica. Słuchajcie, duch i oblubienica. Duch, wiadomo, Duch Święty. I oblubienica, kto to jest?
Podział na rolę. No uwaga, czytamy, no. A duch i, no czytaj.
A duch i oblubienica mówią.
Przyjdź!
A ten, kto słyszy, niech powie.
Przyjdź!
A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.
Amen.
Amen. Amen. Słuchajcie, stoimy przed rzeczywistością Wieczerzy Pańskiej. I mam prośbę, żeby ktoś z was przeczytał, tak, ten fragment z pierwszego listu do Koryntian.